Z panem profesorem to my gramy czasem w piłkę nożną, więc jesteśmy na ty. Dzień dobry, cześć.
Cześć.
I w futbolu jest takie powiedzenie, wrócić z dalekiej podróży. Czy zdarzało ci się, kiedy byłeś w słabszej formie, nagle zaczynasz strzelać gole?
No, mam nadzieję, że te powroty to jeszcze kolejne przede mną, ale tak, już tyle razy wracałem, że odesprzy mnie to w sumie jak dziecko.
Wracając już do samego Odyseusza, ile trwała realnie jego powrotna podróż do domu, do Itaki, do Penelopy? Niby 10 lat, ale przecież sporo czasu przesiedział u nimf czy bogiń?
Chronologicznie to niby 10. Mentalnie to bardziej skomplikowane, a jak się jeszcze spojrzy na to od tej strony, co zrobił Homer, to można to dzielić na różne części. Tak, z 8 lat siedział u dwóch kobiet, przynajmniej u jednej te 7 jest ciężko wytłumaczyć, to prawda, ale my go w Odysei spotykamy też w sytuacji, i dlatego mu wybaczamy, kiedy płacze na brzegu i tęskni za żoną i domem. Po 7 latach w idealnych warunkach u kobiety na krańcu świata, na wyspie pięknej, która obiecuje mu nieśmiertelność. No i właśnie dlatego mu wybaczamy, że on na koniec mówi, tak, chcę wrócić do domu.
Dużo jest poczucia humoru i może trochę lekkiej ironii w tej książce, dlatego też ją bardzo dobrze się czyta. Czyli co, to trochę taki syndrom męża w delegacji, facet na wczasach również? Oczywiście pamiętamy, że to był bohater wojny trojańskiej, dzielny wojownik, ale ta książka trochę demitologizuje jednak Odyseusza, więc troszeczkę my i tutaj podemitologizujemy.
To ciekawe, co mówisz, bo nie wszyscy w ten sposób czytają. Niektórzy chcą Odysa na piedestale też trochę. I myślę, że w świecie antycznym też nie czytano aż tak, że jest to mężczyzna w delegacji. Natomiast my to mocno widzimy. To kwestia doświadczeń kulturowych. Mężczyźni wyjeżdżają, zakładają domy gdzie indziej, wracają, kłamią. Może i przeganiają sąsiada czy dwóch, ale odbudowanie czegoś w tej sytuacji jest bardzo trudne. W świecie antycznym wygląda to inaczej. To paternalistyczny świat, to Odys ma prawo, i to jest dla nas dzisiaj rażące, ma prawo spotykać się z kobietami. Penelopa ma czekać wiernie 20 lat.
Godzi się na
my
to?
My chcemy to czytać
czy
inaczej. Czy ona się godzi? Ona nie ma wyjścia, bo opowieść pisze mężczyzna dla mężczyzn raczej. Co nie znaczy, że nie ma tam pewnych akcentów takich wskazujących na wrażliwość szerszą troszeczkę niż spojrzenie mężczyzny wyłącznie. Ale dodam, że Grecy może wcale nie złośliwie sugerowali, że Penelopa przespała się z wszystkimi zalotnikami, a było ich 108 w wersji Homera, więc to musiał być niezły wyczyn. Dostrzegają, że kobiety też mogą być niewierne i że to wcale nie jest coś niezwykłego. Odys w jednej z wersji przybywa, orientuje się, że Penelopa ma potomstwo, źródło twierdzi, że straszne potomstwo, ale cokolwiek, to znaczy niepodobne do niego. Z zalotnikami to ucieka, ale zakończenie jest zupełnie inne niż w tych wersjach, które znamy. Opowieść o powrocie Odysa Grecy opowiadają bardzo różnie. I o jego męskości, i o Penelopie, i wierności.
Odyseusz, też właściwie moglibyśmy powiedzieć, ile destynacji, tyle dzieci.
Trochę zaskoczenie, bo jak zaczynałem pisać, to nie wiedziałem, że ich jest aż tylu. Zapożyczyłem od kolegi po fachu z Anglii pomysł na ten tytuł podrozdziału 13 synów, 17 imion, ale potem się okazało, że jest jeszcze córka.
A propos Penelopy, bo być może do momentu tej rozmowy, do momentu tej książki jednoznacznie mogliśmy ją traktować jako wzór cnót.
Penelopę?
Tak.
Może powinniśmy dalej, bo na tle Odysa ona wypada świetnie, zwłaszcza jak patrzymy dzisiaj na to, co się dzieje w Odysei. Dla Greków to było normalne, co on robi. Dla nas już nie. Natomiast Penelopa w Odysei jest wierna i do tego jeszcze prowadzi wszystko tak, aby Odysowi ułatwić powrót. Z drugiej strony zaskakuje to, że ona w tej próbie z łukiem nie tylko pomaga Odysowi, ale musi go też przetestować. To znaczy, jeśli on nie będzie w stanie napiąć łuku, jeśli nie przestrzeli tych obuchów siekier, to znaczy, że nie jest jej godzin. To jest podstęp z podwójnym
dnem. Odys w spódnicy przecież, no tak właśnie. Się czasem mówi.
Tak, i nie przypadkowo.
A czy ta podróż powrotna Odyseusza odbyła się naprawdę, skoro wiemy o niej głównie z opowieści samego Odysa, który miał tendencję do konfabulowania?
Oczywiście, że się odbyła. Że tam są drzewa, płyną statkiem, jest morze, jest dużo elementów realnych.
Ale są czasem znaki zapytania, prawda?
Są, delikatnie mówiąc. Oczywiście najłatwiej powiedzieć, to jest podróż, w której to Zeus ma najwięcej do powiedzenia i Posejdon, którzy miotają tym statkiem Odysa. Po 9 dniach burzy, ciemności, nagle się gdzieś wyłaniają. To chodzi o wskazanie, że nie wiemy, gdzie jesteśmy. To jest świat bez map. Totalnie nie wiemy, gdzie jesteśmy. Równie dobrze może być może północny Bałtyk, jak niektórzy fantazjowali. Że Bornholm to jest wyspa Kirke. Dlaczego nie? Grecy w tym czasie, kiedy powstaje ta wersja opowieści o podróży Odysa, sami podróżują. I chyba to jest doświadczenie ich. To znaczy nie do końca wiedzą, gdzie płyną. Dostrzegają pewne cechy tych miejsc, ale w zasadzie nazywają je na nowo. Trochę jak Odys.
Na koniec jeszcze może pytanie podstawowe. Czy ten heros Odyseusz istniał naprawdę?
O, to mnie zaskoczyłeś.
Bo sam porównujesz go przecież do takich postaci jak Zagłoba czy Jack Sparrow. Aha.
No tak, ale porównuję akurat z tymi, bo usunięto Peryklesa i cesarza Konstantyna na etapie redakcyjnym. Trzeba było porównać z postaciami fikcyjnymi. No istnieje, bo my opowiadamy.
Jako postać fikcyjna przecież.
Tak, trochę tak jest z przeszłością. To znaczy my do niej sięgamy przede wszystkim przez źródła pisane, które zawierają opowieści o bohaterach. My na przykład nie, o Peryklesie, o cesarzu Augustie wiemy, bo no, posągi też nic nie mówią. Odysa przedstawień jest więcej niż Augusta, czy to jest dowód, że istniał. Do XIX wieku nie mamy fotografii, że fotografie też można zmanipulować. To Arystoteles na tym zastanawia, czy istotne jest to, co prawdziwe, czy prawdopodobne. Postaci fikcyjne są prawdopodobne i mówią nam tyle samo o życiu i świecie, co postaci historyczne. I dlatego warto o Odysie pisać, sądzę.
I na pewno warto o nim czytać. Dlaczego ten mit o Odyseuszu jest tak nośny również dzisiaj? Bo to przecież Seneca i Diogenes i oczywiście Joyce, Odprawa posłów greckich Kochanowskiego, ale nawet i w popkulturze ciągle on istnieje.
Bo istnieje też mitologia i to nie kwestia Parandowskiego, tylko popularności mitologii w popkulturze w świecie zachodnim, czy w ogóle fikcji też w kulturze ludzkiej. My lubimy opowiadać, powtarzać dobre opowieści.
Lubimy jakoś herosów też, jak sądzę.
Lubimy też herosów, lubimy perypetie, przygody. Nie zawsze nawet herosów pozytywnie ocenianych. Musimy mieć też w opowieści postaci negatywne, jak Polifema, cyklopat, to jest ogr jednooki, który jest zagrożeniem. No właśnie, to jak w Wyprawie Hobbitów. Tam też są tego rodzaju postaci. One są uniwersalne. Opowieść o Odysie jest uniwersalna, jest jakimś punktem odniesienia dla całej kultury europejskiej i nie tylko. I sięgamy częściej po opowieści fikcyjne, mityczne w sytuacji, kiedy rzeczywistość nas przytłacza. Okoliczności wojny, trudności polityczne różnego rodzaju. To nie jest eskapizm, to nie jest uciekanie. Naturalna ludzka potrzeba, aby porządkować świat przez odniesienie do opowieści, które nie są umieszczone w tym świecie, który nas otacza, który jest przytłaczający. To w zasadzie widać już u Greków. W teatrze ateńskim przedstawia się przede wszystkim mity nieateńskie. I mówi się o takim dramatic gap, o tej szczelinie, która dzieli Ateńczyków siedzących na widowni od tego świata przedstawionego. Żeby przeżyć to właściwie, to musi być trochę odległe. To musi być gdzieś tam dalej umieszczone. I Odys swoją podróżą, trudnościami, ale też z powrotem do domu, do żony jednak. Można czytać również w ten sposób. Ale też taki nietypowy bohater. Trochę heros, trochę bohaterski. Nie w pełni, bardziej skupiający się i polegający na własnej inteligencji, na pomysłach. To jest bohater na miarę naszych czasów. I nieprzypadkowo już jeden film wyszedł. Pasoliniego, a za chwilę Nolan robi Odyseję. Jestem ciekaw.
I właśnie mam nadzieję, że Nolan też przeczyta Odyseusza Tomasza Mojsika.
Jest taka szansa, bo rozmawiamy z Bloomsbury nad angielskim tłumaczeniem.
Tomasz Mojsik, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.